Przegląd prasy. Tym razem mamy połączenie. Pan redaktor Jan Bogatko, mam nadzieję, że jest przy telefonie i cierpliwie czekał na swój moment w Poranku Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze. To lubimy ten moment. Jednak nie czekał cierpliwie pan redaktor Jan Bogatko przy telefonie. Albo zaraz się odezwie, albo zaraz do niego zadzwonimy. Do studia wchodzi Antoni Opaliński. Siada na krzesełku. Usiadł, jest zadowolony, rozgląda się. Przyszedł z plikiem gazet i z koleżanką. A jest Jan Bogatko przy telefonie, czy go nie ma? Panie redaktorze, co to jest w tym wszystkim? Co? Halo? Halo, halo? Halo, halo? Nie ma. Z redaktorem Janem Bogatko połączymy się pewno za jakieś 10-15 minut, a teraz Antoni Opaliński, przegląd prasy.
Tak, może tylko uwaga, że nie tyle przyszedłem z koleżanką, co przyszła z nami Anna Kostrzewska, która zrobi dalekowschodnią część przeglądu prasy, ale na razie Europa jak najbardziej europejska. W gościu niedzielnym artykuł Jacka Dziedziny, lekarstwo dla Francji. Chciał być wiejskim proboszczem, później lekarzem, wiejskim proboszczem, został pasterzem najważniejszej francuskiej diecezji. Droga nowego arcybiskupa Paryża wymyka się wszelkim schematom kościelnej kariery. W tym artykule Jacka Dziedziny jest sylwetka Michel Christian Alain Opetites, nowy arcybiskup Paryża, który dał się już poznać z dość ostrych, takich i mało poprawnych, jak na zachodnioeuropejską część kościoła katolickiego, wypowiedzi w sprawach m.in. bioetycznych. Być może nadchodzi dobry czas dla Paryża, tak przynajmniej uważa autor gościa niedzielnego. W gościu niedzielnym jest też wspomnienie: zmarł przyjaciel Polski, pisze Andrzej Grajewski, w stolicy Rosji w wieku 72 lat. Zmarł współzałożyciel i szef Stowarzyszenia Memoriał Arsenij Rogiński. Odegrał fundamentalną rolę w przywracaniu pamięci o ofiarach zbrodni stalinowskich. Stowarzyszenie Memoriał dokumentuje i propaguje wiedzę o represjach komunistycznych. Sam Arsenij Rogiński też był więźniem łagru. Został odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Zasługi dla Rzeczpospolitej Polskiej przez prezydenta Andrzeja Dudę i rozumiem, że teraz komentarz do tego.
Tak, ponieważ mój przyjaciel Michał Karnowski, przepraszam, był teraz w Moskwie i oglądał dwie wystawy. Pierwsza duża, ogromna w Muzeum Historycznym, Państwowym Muzeum Historycznym Placu Czerwonym, która przedstawia zupełnie bezrefleksyjną historię rewolucji i pierwszych lat rewolucyjnych, na zasadzie zgromadzenia plakatów, zdjęć, pomników gigantycznych, projektów architektonicznych. I druga wystawa mała, którą odwiedził w niemalże mieszkaniu, bo to jest taka jak gdyby oficyna, gdzie jest Stowarzyszenie Memoriał. I tam jeden z autorów tej wystawy postawił sobie za cel dotarcie do zdjęć osób, które były aresztowane przez bolszewików tuż po rewolucji, że w pierwszych tygodniach. I to jest wstrząsająca wystawa pokazująca inteligencję demokratów, właśnie rewolucjonistów, którzy mieli za sobą carskie wyroki, którzy natychmiast, jak tylko doszedł do władzy Lenin, zaczęli iść pod nóż, można powiedzieć. Jeszcze czeka nie powstała, bo to jest okres pomiędzy 7 listopada a 17 grudnia, przepraszam, kiedy powstała czeka Dzierżyńskiego. I to pokazuje, że od pierwszych minut, bo ten motyw, który występuje, ja oglądałem w dwóch takich miejscach, czyli Dom Historii Europejskiej i Wystawa Rewolucji Październikowej w Niemieckim Muzeum Historycznym w Berlinie, jest ciągle ta teza, że na początku to był idealizm, no a potem Stalin, wypaczenie i tak dalej. Wystawa w Memoriale, robiona prywatnie, do mieszkania, do którego ciężko, trudno trafić, jeżeli ktoś nie wie, że tam jest memoriał. Nie ma żadnych reklam, nie ma żadnych plakatów, nie ma żadnych... Ta wystawa pokazuje, że ten reżim był od początku zbrodniczy, od pierwszej minuty. I za to chwała memoriałowi, którego twórca właśnie odszedł i za którego warto się pomodlić.
Warto zdecydowanie. Mówił też o nim niedawno profesor Andrzej Nowak w Radiu Wnet. Szwajcaria. W Szwajcarii kantony idą na konfrontacyjny kurs Unią Europejską. Chodzi o to, że Szwajcaria co prawda jest szczęśliwie dla siebie poza Unią, natomiast jest w strefie Schengen i w związku z tym mają ją obowiązywać ograniczenia antyterrorystyczne w dostępie do broni promowane przez Komisję Europejską. Tymczasem Szwajcarzy, wolny naród, uważają, że mają prawo mieć broń u siebie w domu i w związku z tym nawet nie Konfederacja jako całość, tylko pojedyncze kantony mówią, że na pewno żadnym pomysłom brukselskim na ograniczenie prawa Szwajcarów do posiadania broni się nie zgodzą. Jeszcze z Rzeczpospolitej artykuł profesora Tomasza Grzegorza Grosse. Unia mniej demokratyczna, wspólnota europejska w okresie kryzysu starała się zwiększyć skuteczność zarządzania, a jednocześnie kontynuować procesy integracyjne. I profesor Grosse pisze o tym, o czym mało kto u nas zwraca uwagę, że większa integracja oczywiście oznacza mniej demokracji w Unii, no bo coraz więcej będzie rządzić nami osób niewybieranych demokratycznie. I może teraz, co się dzieje na Dalekim Wschodzie, posłuchamy.
Tak więc na Dalekim Wschodzie sprawy zostały zdominowane niejako przez noworoczne przemówienie Kim Jong-una. I tak singapurski Today pisze o tym, że w swoim noworocznym wystąpieniu Kim Jong-un naciskał, by Korea Północna produkowała jeszcze więcej głowic i pocisków nuklearnych i powiedział, że całe Stany Zjednoczone znajdują się w zasięgu jej broni jądrowej, a czerwony przycisk znajduje się zawsze na jego biurku. Oświadczył również, że Korea Północna może wziąć udział w odbywających się w przyszłym miesiącu zimowych igrzyskach olimpijskich, o czym informuje z kolei południowo-koreański The Korean Herald. Lee Hee-beom, będący głową Pjongczańskiego Komitetu Olimpijskiego, przyjął sugestię Kima z dużym entuzjazmem. Przywódca kraju zaznaczył jednak, że dopóki niestabilna sytuacja pomiędzy oboma państwami nie zostanie zażegnana, północ i południe nie mogą zagwarantować, że wspólne wydarzenia będą miały miejsce, nalegając przy tym na podjęcie rozmów lub działań mających na celu unifikację obydwu państw. Indonezyjskie The Jakarta Post kontynuuje ten wątek. I pisze o tym, że w reakcji na to oświadczenie we wtorek Korea Południowa zaproponowała rozmowy na wysokim szczeblu ze swoim sąsiadem w reakcji na to wezwanie do przełomu w racjach wzajemnych i zadeklarowanie chęci wzięcia udziału w igrzyskach. I rozmowy na wysokim szczeblu mają odbyć się 9 stycznia w Domu Pokoju w Panmunjomie, miejscowości zlokalizowanej w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej. I ostatnie takie rozmowy miały miejsce 2 lata temu i dotyczyły zmniejszenia napięcia na granicy obydwu państw koreańskich. Zostając przy noworocznych oświadczeniach, indyjskie Mint pisze o noworocznym tweecie Donalda Trumpa, w którym napisał, że Stany Zjednoczone nierozważnie poofiarowały Pakistanowi $33 miliardy przez 15 lat, w ramach pomocy, a ten odwdzięczył się jedynie oszustwami i podstępami, uważając amerykańskich przywódców za głupców. Dodał również, że kraj ofiarowuje bezpieczną przystań terrorystom ściganym w Afganistanie. Pakistański minister spraw zagranicznych Kawaha Muhammad Asif powiedział, że szybko odniesie się do wiadomości i Pakistan pozwoli światu na poznanie prawdy i różnicy pomiędzy faktami i fikcją. To tyle z mojej strony. Dziękuję.
I już w takim razie ostatnie informacje, jeszcze jedna z Azji, artykuł w Nowym Państwie Hanny Shen, chrześcijańscy herosi z Wietnamu, o prześladowaniach chrześcijan w Wietnamie. Ciekawe jest to, że wielu aktywistów, blogerów, którzy są związani z Kościołem katolickim, to są równocześnie w Wietnamie ludzie, którzy zwracają uwagę w sferze publicznej na nadużycia tej mieszanki komunizmu i kapitalizmu, na przykład na różne trudności, które w życiu ludziom zwykłym, ubogim sprawiają korporacje, które korzystając z przychylności komunistycznego reżimu mogą sobie w Wietnamie pozwolić na rzeczy, na które czasem już nawet w Chinach sobie pozwolić nie mogą. I tak jakoś walka z tym korporacyjnym systemem międzynarodowym łączy się z prześladowaniami chrześcijan przez reżim komunistyczny. Tyle w Nowym Państwie. I ostatnia wiadomość, to jest to nawiązanie do tego, o czym żeśmy mówili w pierwszej części przeglądu, mianowicie o tej wojnie na amerykańskiej prawicy. Prezydent Trump, a raczej prawnicy prezydenta Trumpa przysłali do Steve'a Bannona, o czym z satysfakcją informuje portal Politico, list o tym, że nie powinien on ujawniać informacji z okresu swojej służby w Białym Domu, bo to jest wbrew podpisanemu przez niego porozumieniu, jak był zatrudniany, że żadnych informacji na zewnątrz nie będą wypływać. Jak Trump już wysyła prawników do kogoś, to znaczy, że jest niedobrze. Przegląd prasy tym pesymistycznym akcentem się skończy.